Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 11 kwietnia 2026 roku. Minęła godzina 19.00. To jest program na żywo. Witam Państwa serdecznie i od samego początku już tutaj informuję, że ten wieczór geopolityczny, jak każdy, dzieli się na dwie części. W pierwszej części ja Państwu przekażę garść informacji oraz moich analiz, a następnie przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania, które proszę zadawać na czacie. Proszę każde pytanie poprzedzić słowem pytanie właśnie tytułowym, wersalikami najlepiej napisanym, czyli z dużych liter. W ten sposób będzie po prostu sprawniej. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy jesteście obecni, którzy gościcie na wieczorach geopolitycznych i na podcastach, w tym podcastach na żywo. Dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy subskrybują mój kanał, którzy nacisnęli przycisk dzwonka, aby być na bieżąco. Kto jeszcze tego nie zrobił, to serdecznie zachęcam. Jest nas już ponad 150 tysięcy. Dziękuję za każde Państwa wsparcie, zarówno to wsparcie, które Państwo przekazujecie w formie tak zwanych wirtualnych kaw. Dziękuję za każdą tę wirtualną kawę, za te wszystkie wpłaty na Buy Coffee, czy też przez zrzutkę, czy przez PayPal, czy wpłaty bezpośrednie na konto. W informacji przypiętej w opisie i w komentarzu, a także na czacie macie Państwo link. Jeżeli ktoś ma takie możliwości, ma taki gest, ma taką chęć, może wesprzeć rozwój podcastu geopolitycznego. Tyle tego wprowadzenia, Szanowni Państwo, a dzisiaj tematem numer jeden są oczywiście rozmowy pokojowe w Pakistanie, ale także to, co wydarzyło się w cieśninie Ormus. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, ogłosił, że Stany Zjednoczone rozpoczynają rozminowanie cieśniny Ormus. Pojawił się tam nawet jeden amerykański okręt, i to nie byle jaki, bo niszczyciel, ale ten okręt bardzo szybko musiał zawrócić z Zatoki Perskiej, mimo że wpłynął, rzeczywiście przekroczył cieśninę Ormus, wpłynął na wody Zatoki Perskiej, natomiast po tych bardzo stanowczych komunikatach, które załoga amerykańskiego okrętu otrzymała od Korpusu Strażników Rewolucji, ten okręt był zmuszony do zawrócenia. Niemniej jednak już widać także z tych publicznych wypowiedzi Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii, że szykowana jest, Szanowni Państwo, wielka koalicja i to nie kto inny montuje tę koalicję, jak właśnie Wielka Brytania, która została w pewien sposób pewnie do tego przymuszona przez Stany Zjednoczone. Szacuje się, że w rozmowach już teraz bierze udział około 30 państw. Jeżeli to się wszystko potwierdzi, jeżeli potwierdzą się te wypowiedzi z dziś, z 11 kwietnia Keira Starmera, no to dojdzie, Szanowni Państwo, do tego, co Państwu już mówiłem wczoraj na wieczorze geopolitycznym, a mianowicie po raz kolejny Amerykanie rozwieją jakiekolwiek wątpliwości, że negocjacje z nimi, negocjacje rozejmowe, negocjacje pokojowe mają jakikolwiek sens, ponieważ one są wykorzystywane tylko i wyłącznie do przegrupowania sił, przebazowania wojsk i montowania koalicji, która ma no, po prostu dokonać uderzenia na Iran, ma odblokować cieśninę Ormus, ma narzucić amerykańskie reguły gry, jeżeli chodzi o żeglugę przez to strategicznie wąskie gardło, niezwykle istotne dla 20% całego handlu ropą naftową na świecie. W związku z tym widzimy, że montowana jest ta wielka koalicja. W ramach tak zwanej misji dobrych usług ma się rozpocząć oczyszczanie cieśniny Ormus i to nie tylko przez Amerykanów. Tak jak powiedziałem już w ostatnich dwóch programach na żywo, a Donald Trump postawił ultimatum, kilkudniowe ultimatum krajom NATO, aby właśnie wsparły Stany Zjednoczone. I te wszystkie informacje, które do nas spływają od wczoraj, od 10 kwietnia, tylko i wyłącznie to potwierdzają. Potwierdza się także to, co powiedziałem, że Amerykanie ewidentnie po prostu wykorzystują rozmowy w Pakistanie jako zasłonę dymną do przygotowań do kolejnego uderzenia na Iran. W kolejnym wpisie na platformie Truth Social, swojej ulubionej platformie mediów społecznościowych, 47. prezydent Stanów Zjednoczonych zaatakował media, co jest bardzo, bardzo interesujące. Zarzucił mediom, nie tylko amerykańskim, brak wiarygodności. Powiedział, że media z uwagi na niechęć do niego mają rzekomo podawać, czy właśnie rzekomo z uwagi na niechęć do niego mają podawać, że Iran wygrywa, podczas gdy jego zdaniem, cytuję, wszyscy wiedzą, że Iran przegrywa i to bardzo. Koniec cytatu. No tutaj Donald Trump po raz kolejny napisał, że irańska marynarka wojenna została zniszczona, że irańskie siły powietrzne zostały zniszczone, a obrona powietrzna, zdaniem amerykańskiego prezydenta, cytuję, nie istnieje, nie istnieje. Miały być zniszczone radary, miały być zniszczone zakłady produkujące pociski rakietowe, zakłady produkujące drony. To wszystko miało być w znacznej mierze unicestwione, jak i same drony i rakiety. No gdyby rzeczywiście wziąć na poważnie słowa Donalda Trumpa, to właściwie można powiedzieć, że samolot F-15E, który rozbił się nad środkowym Iranem 3 kwietnia, strącił się sam. Strącił się sam, podobnie jak szereg innych maszyn, które brały udział w nieudanej operacji pod Isfahanem. To jest oczywiście propaganda sukcesu, to co mówi Donald Trump. Niewątpliwie Iran otrzymał duże straty, poniósł duże straty, otrzymał mocne uderzenia ze strony koalicji Izraela i Stanów Zjednoczonych w tej nielegalnej i niczym niesprowokowanej agresji, ale to nie jest tak, że irańska obrona powietrzna nie istnieje, czy też nie istnieje zdolność do produkcji rakiet czy dronów, czy że zostało to całkowicie wyeliminowane. Tu niewątpliwie Donald Trump rozmija się z prawdą, atakuje media, to pokazuje pewien stopień frustracji, znaczy wysoki stopień frustracji i zniecierpliwienia, no i oczywiście charakterystyczne dla Donalda Trumpa wyśmiewanie ludzi zamordowanych przez Stany Zjednoczone. Chodzi o najwyższych przywódców Islamskiej Republiki Iranu. Zresztą tutaj odniósł się do właśnie tych zabitych przywódców irańskich Donald Trump, mówiąc, że wieloletnich przywódców Iranu nie ma już wśród, to jest cytat, nie ma już wśród nas, chwała niech będzie Allahowi. Koniec cytatu. To jest cytat, który jest cytatem dla muzułmanów bałwochwalczym. Jest wyrazem pychy, arogancji do takiego poziomu, do naprawdę bardzo wysoko podniesionego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale Donald Trump jest znany z tego, że ma wybujałe ego, że jest bardzo człowiekiem pysznym, bardzo aroganckim, lubi wywyższać siebie i Stany Zjednoczone i traktować jako najważniejsze, najważniejszego przywódcę siebie, któremu się należy pokojowa Nagroda Nobla, czy właśnie Stany Zjednoczone jako takie najważniejsze państwo świata. No ale tutaj oczywiście także pobrzmiewają wśród jego zwolenników te właśnie frazy o narodzie wybranym, ale nie już amerykańskim, tylko narodzie Izraela, o, że tak to określę. Natomiast Donald Trump zaznaczył, że jedynym atutem Iranu obecnie jest kwestia tych min, które mają się znajdować w cieśninie Ormus. Tutaj powiedział, że Iran miał dysponować flotyllą 28 stawiaczy min i że wszystkie jego zdaniem zostały zatopione. No i teraz Donald Trump grzmi i mówi, cytuję, rozpoczynamy teraz proces oczyszczania cieśniny Ormus w ramach przysługi dla krajów z całego świata, w tym Chin, Japonii, Korei Południowej, Francji, Niemiec i wielu innych. Koniec cytatu. Te wszystkie słowa padły na platformie Truth Social 11 kwietnia bieżącego roku. Dziś bardzo ciekawe jest to, że na pierwszym miejscu jako te właśnie misje dobrych usług dla innych krajów, którą rzekomo Amerykanie mają pełnić, wymienił amerykański prezydent Chińską Republikę Ludową. No nie sądzę, aby Xi Jinping i właśnie Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin prosił go o taką przysługę, natomiast to też pokazuje stopień pewnej arogancji właśnie amerykańskiego przywódcy. No generalnie Donald Trump w ogóle dzisiaj przybył do swojego klubu golfowego w Virginii i specjalnie nie był zbyt wylewny, jeżeli chodzi o kwestie planowanych działań w cieśninie Ormus. To mamy tak naprawdę dalej takie przechwałki o tym, że puste zbiornikowce z wielu krajów mają się kierować w stronę Stanów Zjednoczonych, aby załadować się ropą naftową. No ewidentnie widać, że cała ta agresja, ta cała ta niesprowokowana wojna i śmierć wielu tysięcy ludzi została podjęta w interesie wielkiego Izraela, a także w interesie pewnego wąskiego gremium polityczno-ekonomicznego, czy też nazwijmy to biznesowego koła, klubu przyjaciół Donalda Trumpa. W tym kontekście też trzeba jasno podkreślić, że cieśnina Ormus jest niezwykle istotna po dziś dzień. Przed wojną 20% całego globalnego obrotu ropą naftową, tych światowych dostaw ropy naftowej przechodziło około 20% właśnie przez to wąskie gardło strategiczne. Przypomnę tylko jeszcze, że przed tymi doniesieniami Donalda Trumpa amerykański portal Axios poinformował, że kilka okrętów amerykańskiej marynarki wojennej miało przepłynąć dzisiaj, 11 kwietnia, przez cieśninę Ormus. Z tych potwierdzonych informacji na pewno jest, że jeden niszczyciel, o czym Państwu powiedziałem. Problem polega na tym, że okręty amerykańskie wyłączają transpondery, kiedy wchodzą do cieśniny Ormus. Natomiast widać już po tych doniesieniach także mediów irańskich, także mediów globalnego południa, że amerykański niszczyciel bardzo szybko wycofał się z Zatoki Perskiej tuż po przekroczeniu cieśniny Ormus. Ewidentnie Amerykanie sprawdzają, czy działa system radarowy Iranu, jak działa system komunikacji IRGC, Korpusu Strażników Rewolucji, właśnie ze statkami, które są w Zatoce Perskiej i przepływają przez cieśninę Ormus. To jest badanie terenu, to jest typowe rozpoznanie, to jest takie bojowe rozpoznanie, które robią okręty marynarki wojennej. Ewidentnie przygotowują się do procesu, czy to rozminowywania, czy też nawet jakiejś próby desantu. Nie można wykluczyć ani desantu na wyspę Hark, ani na wyspy w cieśninie Ormus. Jest takich 7 głównych wysp, oczywiście to nie są wszystkie, ale jest 7 takich głównych wysp, między innymi Abu Musa, Larak, Wielki Tunb, Mały Tunb, wyspa Ormus tytułowa, że tak powiem, więc tu absolutnie tego wykluczyć nie można. I co jest bardzo charakterystyczne, dziś po południu rozpoczęły się w Islamabadzie, w stolicy Pakistanu, rozmowy wysłanników Waszyngtonu i Teheranu. Wczoraj Państwu nakreśliłem, kto tam ma się między innymi znaleźć, jeżeli chodzi o delegację, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tej delegacji przewodniczy J.D. Vance, wiceprezydent, do tego Steve Witkoff, specjalny wysłannik do spraw misji pokojowych, czy też do spraw Bliskiego Wschodu, Jared Kushner, no zięć Donalda Trumpa, taką pełni funkcję. Ze strony Iranu to oczywiście Abbas Arakci, minister spraw zagranicznych, przewodniczący irańskiego parlamentu Mohamed Bager Ghalibaf, no i też bardzo ważna postać irańskiej polityki zagranicznej, irańskiej dyplomacji, Ali Bagheri Khani. To jest dyplomata, który brał udział w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, jeszcze tymi wcześniejszymi. Delegacje generalnie Iranu to jest około 70 osób, delegacja Stanów Zjednoczonych to aż, uwaga, około 300 osób. To jest naprawdę potężne siły bezpieczeństwa, tak jak Państwu mówiłem, około 10 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy służb specjalnych chroni te obie delegacje. Naprawdę są najwyższe standardy bezpieczeństwa tutaj, jeżeli chodzi o Pakistan, zachowane. Na razie nie ma żadnych tak naprawdę realnych informacji co do tego, czy cokolwiek udało się wynegocjować. Na razie mamy informacje o warunkach, które są stawiane, między innymi ze strony Iranu. Dotyczy to kwestii, no właśnie, uznania tego, że nad cieśniną Ormus pełną władzę ma Iran, czyli możliwość pobierania opłat przez Iran. Po drugie, to jest kwestia reparacji wojennych. Po trzecie, to jest, że tak powiem, wprowadzenie w życie tego rozejmu, ale na terenie całego Bliskiego Wschodu. Na terenie całego Bliskiego Wschodu. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o sam Iran, ale chodzi także o jemeński Huti, chodzi także oczywiście irackie milicje szyickie, no i oczywiście o przede wszystkim Liban, gdzie dochodzi do kolejnych zbrodni wojennych. W tym kontekście, jeszcze raz podsumowując, widzimy, że Amerykanie przygotowują się do kolejnej fazy agresji przeciwko Iranowi, do kolejnych operacji połączonych, morsko-powietrzno-lądowych. Prawdopodobnie w tym kierunku idzie obecnie myśl, że tak powiem, strategów w Pentagonie. Natomiast wczoraj Państwu nadmieniłem, że w kontekście Libanu, w kontekście tego, co Izrael wyczynia, tworząc faktycznie drugą Gazę w Libanie, no warto powiedzieć jeszcze raz o tych groźbach Benjamina Netanyahu. One są niezwykle mocno komentowane. One są, ja tylko Państwu napomniałem, że Netanyahu groził Hiszpanii. Natomiast no tutaj warto się przyjrzeć temu, co tak naprawdę zostało wyartykułowane, co tak naprawdę powiedział. Dlatego, że mamy faktycznie groźbę wobec państwa członkowskiego Unii Europejskiej i państwa członkowskiego NATO. No to przyjrzyjmy się tym wypowiedziom. To jest cytat z Benjamina Netanyahu. Zapłacicie za to. Nigdy nie zapomnijcie o przerwach w dostawach prądu i tajemniczych wypadkach kolejowych, które miały miejsce zaraz po tym, jak Hiszpania stanęła przeciwko Izraelowi. Koniec cytatu. No i tutaj no, pytanie, czy chodzi o przygotowywane zamachy terrorystyczne na terenie Hiszpanii. Jeżeli do tego dojdzie, no to właściwie sprawców znamy. Odpowiedź Hiszpanii prosta, że jest to nazwanie Izraela reżimem ludobójczym i zakomunikowanie, że staną przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Bardzo, bardzo mocna wymiana zdań. Rząd Hiszpanii, rząd Pedro Sancheza, którego chyba nikt nie podejrzewał o tak wielką stanowczość, którą mógłby pokazać, akurat w tym momencie nie tylko odmówił udzielenia dostępu do baz wojskowych wojskom amerykańskim, które chciały wykorzystać je do ataku do agresji na Iran, ale także po prostu nazwał właśnie Izrael państwem ludobójczym. No, to są bardzo mocne słowa, nawet nie tyle państwem, co reżimem ludobójczym, no bo tu chodzi konkretnie o rząd, o koalicję pod kierownictwem Benjamina Netanyahu. Natomiast no, takie groźby pod adresem państwa członkowskiego NATO i Unii Europejskiej to są groźby wprost, które zapowiadają przerwy w dostawach prądu czy tajemnicze wypadki kolejowe. No szanowni Państwo, no to o czym my mówimy? Ja tak jak powiedziałem, uważnie bardzo śledzę różnego rodzaju media i zachodnie, i wschodnie, i szeroko pojętego globalnego południa, ale przede wszystkim także instytucje, media instytucjonalne, chociażby profile takich organizacji jak NATO. I nie widziałem żadnego, powiedziałbym, no ustosunkowania się do tych haniebnych słów premiera Benjamina Netanyahu. To już powinno nam dawać do myślenia i myślę, że warto w tym kontekście jeszcze raz przyjrzeć się tym tajemniczym lotom do Radomia. Ja ten temat Państwu przedstawiam, ja ten temat staram się nagłaśniać. Oczywiście mój kanał jest kanałem niszowym, to że to jest 150 tysięcy subskrybentów, to jest kropla w morzu tak naprawdę, musimy sobie zdawać sprawę. Na szczęście jest więcej różnego rodzaju kanałów, różnych profili w mediach społecznościowych, społeczeństwo się budzi, ta świadomość rośnie, to cieszy, dlatego warto temat nagłaśniać, szanowni Państwo. Te dwa Boeingi 777, te szerokokadłubowe, naprawdę bardzo pojemne, mogące przewieźć ponad 270 osób, ale także bardzo dużo ładunku, które wylądowały w ubiegły weekend właśnie na lotnisku w Radomiu. Tam zostały ponoć, cytuję, przebazowane, cokolwiek miałoby to znaczyć. Są to Boeingi izraelskich linii lotniczych El Al i tak naprawdę nie wiadomo, co przywiozły do Polski, co lub kto, albo co i kto znajdowało się na pokładzie. Natomiast dochodzą do nas nowe informacje. Dochodzą do nas nowe informacje, co prawda nie od rządu III Rzeczpospolitej, ale z Belgii. To są bardzo ważne informacje, które chciałem Państwu dzisiaj przedstawić. Belgijskie media, w tym RTL, ujawniły wczoraj, 10 kwietnia, że belgijskie władze odkryły sprzęt wojskowy pochodzący z Wielkiej Brytanii, który miał być załadowany jako ładunek samolotu Challenge Airlines na lotnisku w Lille pod koniec marca. pod koniec marca i okazuje się, że właśnie ten samolot linii Challenge Airlines miał dostarczyć ładunek wojskowy do Izraela. Czyli krótko mówiąc, Izrael miał wykorzystać cywilną linię lotniczą do przewożenia sprzętu wojskowego i to właściwie po całym świecie. Belgia zakazała tranzytu sprzętu wojskowego przeznaczonego dla Izraela kilka tygodni przed tym odkryciem, co jest bardzo istotne. Czym jest linia Challenge Airlines? Bo to jest bardzo istotne. To jest izraelska, formalnie cywilna linia, która specjalizuje się w tak zwanych niestandardowych przewozach lotniczych. No, różnego rodzaju ładunki towarowe, nazwijmy to w ten sposób, po prostu na specjalne zamówienie, ale nigdy nie było mowy w żadnych komunikatach, że jest wyspecjalizowana w przewozie sprzętu wojskowego. Także w zarejestrowanym ładunku nie było w ogóle mowy o przewożeniu sprzętu wojskowego. I ta linia lotnicza Challenge Airlines od kilku miesięcy realizuje liczne loty między Tel Awiwem a portami lotniczymi w Stanach Zjednoczonych i w Belgii. I to jest niezwykle istotne. Jeżeli dochodzi do pojawienia się w przestrzeni publicznej tak poważnych oskarżeń pod adresem państwa Izrael, które ma wykorzystywać cywilną linię lotniczą do przewożenia sprzętu wojskowego po całym świecie, bo to są naprawdę potężne kursy, to powstaje tym mocniejsze pytanie, co przywieziono w samolotach linii El Al w ubiegły weekend do Polski, do portu lotniczego w Radomiu. I czy chodzi tylko i wyłącznie o dwa Boeingi 777, czy tych kursów było znacznie, znacznie więcej? To jest, szanowni państwo, na dzisiaj fundamentalne pytanie, czy Polska bierze jakikolwiek świadomy udział w operacjach izraelskich służb specjalnych dotyczących agresji na Iran? To są bardzo poważne pytania, ja tego państwu nie muszę mówić, bo doskonale wiem, że stali widzowie, subskrybenci mojego kanału to są ludzie świadomi, którzy zdają sobie sprawę z tych zagrożeń, które dzisiaj funkcjonują. Dlatego to są naprawdę bardzo istotne kwestie. Powiedziałem, że będę śledził tę sprawę i rzeczywiście akurat te informacje pojawiły mi się śledząc belgijskie media. Co bardzo ciekawe, media polskie w ogóle nie podały tej informacji. Jeżeli ktoś z moich szanownych widzów ma taką informację, że w Polsce w mediach głównego nurtu pojawiły się te informacje na temat właśnie tych ładunków wojskowych znalezionych w cywilnych samolotach, nominalnie cywilnych, izraelskich w Belgii, to bardzo proszę, żeby podał na czacie najlepiej jakiś link do źródła, bo to jest sytuacja naprawdę, która rzuca nowe światło na to, co się dzieje także w naszym kraju. I tutaj przechodząc, szanowni państwo, dalej, oprócz tego, że Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone rozminowują właśnie cieśninę Ormus, oprócz tych doniesień o tym, że Izrael wykorzystuje cywilne linie lotnicze, no to warto powiedzieć także o doniesieniach, które być może będą jakimś punktem zwrotnym, ale tutaj pewności nie ma, natomiast warto o tym powiedzieć. Pojawiła się informacja, że grupa hakerska Flame in China miała pozyskać, oczywiście nielegalnie, z Narodowego Centrum Superkomputerowego w Tianjin 10 milionów gigabajtów, czyli 10 petabajtów danych z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym oczywiście informacje dotyczące chińskich programów wojskowych. Trudno powiedzieć, na ile jest to dzisiaj prawdziwe, czy będzie to miało wpływ na kwestie rozgrywki właśnie, powiedziałbym, nie tylko w cieśninie Ormus, ale także w cieśninie tajwańskiej, czy w ogóle w kontekście geopolityki świata wielobiegunowego. To telewizja CNN, tutaj podaje źródło, telewizja CNN podała taką informację, że właśnie ta grupa hakerów, która przyjęła nazwę Flame in China, miała się włamać do tego centrum w Tianjin i wykraść te poufne dane obronne. Mówi się też o danych technicznych myśliwca klasy Stealth, czyli tego niewidzialnego dla radarów myśliwca J-20. Mówi się o koncepcji samolotów szóstej generacji, o schematach okrętów podwodnych z napędem nuklearnym, czy też te dane dotyczące analizy celów dla amerykańskich aktywów. Co bardzo interesujące, takim słabym punktem miały być komputery wykorzystujące system Windows 7. No, to też jest dosyć interesujące, ponieważ wiemy, że Chińczycy już dawno przeszli na swój własny, taki autorską wersję Linuxa. Kilka jest takich podstawowych wersji, które są używane w Chinach, właśnie bazujące na Linuxie. Zresztą Rosja również odeszła od tego systemu operacyjnego Microsoftu, a co bardzo ciekawe, Polska cały czas bazuje na koncepcji amerykańskiego Microsoftu. Generalnie administracja publiczna jest oparta w Polsce na oprogramowaniu, na systemie operacyjnym amerykańskiego Microsoftu. Gdyby Amerykanie chcieli, no to właściwie mają bardzo dostęp do bardzo wielu wrażliwych danych. I warto o tym pamiętać. Natomiast tutaj czekamy na pewne potwierdzenia z różnych źródeł. Tak jak mówię, jest to informacja podana przez telewizję CNN. Na tyle istotna, bo skutki mogą być oczywiście bardzo istotne, bardzo długofalowe, że warto to zaznaczyć, warto w ogóle o tym powiedzieć. Natomiast na razie trudno oszacować straty, jeżeli rzeczywiście do tego doszło. Jeszcze chciałem Państwu powiedzieć nieco więcej na temat tego, może nie tego, co się wydarzyło w Islamabadzie, ale tego, kto jeszcze z ciekawych osób bierze udział w tych negocjacjach. Warto dodać, że w delegacji amerykańskiej jest Brad Cooper, czyli admirał Brad Cooper, to jest dowódca CENTCOM-u, czyli dowództwa centralnego, który prowadzi w sensie wojskowym te agresje na Iran. Natomiast jeżeli chodzi o mediatora, bo też o nim warto powiedzieć, o Pakistan, to tutaj jest szef sztabu generalnego, generał Asim Munir, no i oczywiście premier Shehbaz Sharif, jest także Ishaq Dar, czyli minister spraw zagranicznych, i Mohammad Asim Malik, to jest doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, także naprawdę bardzo mocna, w sensie takim kadrowym delegacja. No i na koniec chciałem Państwu powiedzieć jeszcze nieco więcej na temat tego, o co Państwo często pytacie w wiadomościach prywatnych. Ja kiedyś mówiłem w podcaście geopolitycznym, czy na jednym z wieczorów geopolitycznych, o tym, że Polska oprócz tego, że przygotowuje krajowy plan ewakuacji ludności cywilnej, który ma być takim zwieńczeniem tych wszystkich planów ewakuacji od szczebla gminy po szczebel oczywiście powiatów i województw, prawda, no to jeszcze są realizowane takie porozumienia z 9 innymi państwami. To była taka lakoniczna informacja, która pojawiła się kilka tygodni temu, ja też o tym Państwu napomknąłem, ale pytacie Państwo, o co tutaj chodzi, a w ostatnim czasie szwedzkie Ministerstwo Obrony zaczęło podawać nieco więcej informacji. I to jest bardzo ciekawe, że dowiadujemy się ze Szwecji, ze szwedzkiego Ministerstwa Obrony Narodowej więcej niż z polskiego Ministerstwa Obrony, czy z polskich mediów, czy mediów w Polsce, mediów głównego nurtu. Dlatego dzisiaj chciałem właśnie Państwu nieco więcej na ten temat powiedzieć. I tutaj również agencja Reutera zaczęła o tym szeroko mówić, między innymi to, że Polska i Niemcy miały uzgodnić przygotowanie wspólnych planów ewakuacji ludności cywilnej na wypadek, uwaga, jak tutaj pisze agencja Reutera, poważnego kryzysu lub konfliktu zbrojnego. Jak dodaje Reuters, to jest efekt doświadczeń z Ukrainy i rosnących obaw o bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego. Koniec cytatu, to tyle agencja Reutera, natomiast jest mowa o tym, że 10 państw europejskich miało przyjąć specjalne memorandum. I te państwa to jest Polska, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia i Dania. I teraz te informacje ze szwedzkiego Ministerstwa Obrony. Otóż, Szanowni Państwo, szwedzkie ministerstwo podaje, że wspólne przygotowania mają obejmować organizację transportu, procedury kontroli granicznych, wyznaczanie specjalnych korytarzy transportowych dla ewakuowanej ludności, do tego kwestie przyjmowania i rejestrowania uchodźców oraz ochrona szczególnie wrażliwych grup społecznych. No, to jest, to ostatnie jest bardzo ciekawe. Ochrona szczególnie wrażliwych grup społecznych. No, znając politykę i doktrynę multikulti, która panuje w Szwecji i całą tę ideologię gender, która panuje na Zachodzie, no to nie trudno się domyślić, o jakie wrażliwe grupy społeczne może chodzić, ale nie tylko, bo myślę, że tutaj także w grę mogą wchodzić na przykład politycy. Politycy, szanowni państwo, bo to jest bardzo ogólnie, bardzo lakonicznie w tej informacji szwedzkiego Ministerstwa Obrony. To mogą być ludzie ze służb specjalnych, to mogą być, no właśnie, ludzie, którzy tak jak w 1939 będą po prostu uciekać przez zaleszczyki. Pamiętamy te wszystkie hasełka, silni, zwarci, gotowi, nie oddamy ani guzika. A po czym trasa na Zaleszczyki była tak zakorkowana, że ciężko było przejechać uciekającym dygnitarzom, politykom, generałom i tak dalej, i tak dalej. Wiemy już zresztą ze słów jednego arcybiskupów, konkretnie arcybiskupa Wojdy, szefa przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, że i Kościół katolicki już włącza się w plany ewakuacji. A zatem jak Państwo widzicie, jeśli słuchacie uważnie programów nagrywanych w ramach podcastu geopolitycznego, czy to jest podcast geopolityczny, czy podcast geopolityczny na żywo, czy wieczór geopolityczny na żywo, tak jak dzisiaj, to doskonale zaczynacie łączyć kropki. Tych informacji jest coraz więcej na temat przygotowywanej ewakuacji. I to już nie chodzi tylko o angażowanie Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wszystkich komórek szczebla samorządowego, prawda, od województw przez powiaty, gminy, urzędy miast, ale także mamy współpracę międzynarodową. Polska podpisała memorandum wspólnie z 9 innymi państwami i z informacji przekazanych przez szwedzkie Ministerstwo Obrony widzimy, jak szerokie są to plany. To są wspólne procedury kontroli granicznych, korytarze transportowe, korytarze, szanowni państwo. Tu się mówi o potężnych potokach, że tak powiem, migracyjnych. Mówi się o organizacji transportu, o kwestii przyjmowania, rejestrowania uchodźców. To są naprawdę bardzo skomplikowane logistycznie plany, które kosztują oczywiście odpowiednie środki, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo poważne. Ja Państwu zresztą przeczytam fragment tego komunikatu szwedzkiego Ministerstwa Obrony. To będzie cytat, oczywiście w tłumaczeniu na język polski. Szwecja podpisała memorandum o porozumieniu w sprawie ochrony ludności cywilnej w regionie Morza Bałtyckiego i krajach nordyckich. Wspólnie z Danią, Estonią, Finlandią, Niemcami, Islandią, Łotwą, Litwą, Norwegią oraz Polską. Porozumienie to umożliwia tymczasowe przemieszczanie ludności przez granice państw w sytuacjach kryzysowych lub, w najgorszym wypadku, w czasie wojny. Koniec cytatu. I tutaj szwedzki resort obrony przypomina, że to memorandum, o którym się teraz tak dużo mówi, zostało podpisane wcześniej. Zostało podpisane w związku ze spotkaniem zorganizowanym przez Szwecję 6 lutego 2026 roku. W tym spotkaniu mieli uczestniczyć właśnie przedstawiciele wspomnianych Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Polski, a tematem dyskusji miała być ochrona ludności cywilnej. Wszystko na kanwie doświadczeń z Ukrainy. No i tutaj szwedzki minister obrony cywilnej, jest taki urząd, w Polsce nie ma, w Szwecji jest, Karl Oskar Bolin, no powiedział, że jako członkowie NATO chodzi o pogłębianie współpracy i wzmacnianie wspólnych zdolności w zakresie gotowości. To jest jasny sygnał, szanowni państwo, tutaj nie ma co ukrywać. Jeżeli szwedzkie Ministerstwo Obrony, jeżeli szwedzki minister obrony cywilnej wprost komunikuje tego typu kwestie, to nie mamy co do tego żadnych złudzeń. Idzie realne przygotowywanie do wojny. To jest wielowarstwowe przygotowywanie społeczeństwa, także pod względem obróbki psychologiczno-informacyjnej. obróbki psychologiczno-informacyjnej. No i to jest istota rzeczy, szanowni państwo. Tutaj mamy tak naprawdę już zero złudzeń. Absolutnie, absolutnie zero złudzeń. I ostatnia kwestia, też chciałem państwu powiedzieć, że Bank Centralny Iranu przed tą agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych prowadził pracę nad rozwojem swojego CBDC, czyli swojego pieniądza cyfrowego banku centralnego, i tam była kwestia koordynacji tego z grupą BRICS+. Także to też warto nadmienić, że Iran już od dawna pracował nad możliwością uniezależnienia się od obrotu dolarowego, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy. I handel oczywiście ropą. Natomiast te ostatnie doniesienia, które do nas docierają z Bliskiego Wschodu, to jeszcze ostatnich kilka zdań. Benjamin Netanyahu ogłosił 20 minut temu, dosłownie 20 minut temu, czyli w trakcie trwania naszego wieczoru geopolitycznego, że, cytuję, Izrael pod moim przywództwem będzie kontynuował walkę z terrorystycznym reżimem Iranu i jego przyczółkami, w przeciwieństwie do Erdoana, który im pomaga, a nawet morduje swoich kurdyjskich obywateli. Koniec cytatu. To jest, szanowni państwo, wypowiedź Benjamina Netanyahu, która została umieszczona w serwisie X dzisiaj o godzinie 19:15 czasu polskiego. Czyli mamy po pierwsze zapowiedź dalszej wojny z Iranem, po drugie dalszej wojny, jak to nazwał Netanyahu, z przyczółkami Iranu, czyli możemy się domyślać. Chodzi przede wszystkim o Liban, ale myślę, że właściwie każdy, kto się nie spodoba izraelskiemu rządowi, może być potraktowany jako przyczółek Iranu, i bardzo silny sygnał strategiczny. Po raz kolejny, ale to jest bardzo ważne, bo mówi to nie opozycjonista, ale urzędujący premier. Uderzenie w prezydenta Recepa Erdoğana, prezydenta Republiki Tureckiej. Bardzo silne oskarżenia o mordowanie swoich obywateli, oczywiście Kurdów. Bardzo mocne uderzenie. No i to jest moim zdaniem zapowiedź kolejnego konfliktu międzynarodowego, możliwego oczywiście konfliktu międzynarodowego, czyli konflikt Izrael-Turcja. To się nasila. To się bardzo nasila. Ta wymiana zdań jest coraz ostrzejsza. Ja to też bardzo uważnie dla państwa obserwuję i zwracam uwagę. To jest dosłownie sprzed, tak jak powiedziałem, nieco ponad 20 minut wpis Benjamina Netanyahu. Natomiast też chciałem państwu powiedzieć o tym, że również tuż przed rozpoczęciem naszego dzisiejszego wieczoru Pete Hegseth, czyli sekretarz obrony, właściwie sekretarz wojny według tej nowej terminologii Stanów Zjednoczonych, poinformował w mediach społecznościowych, tu będzie cytat, że niszczyciele USS Frank Peterson i USS Michael Murphy przepłynęły przez cieśninę Ormus i operowały na Zatoce Perskiej w ramach szerszej misji mającej na celu zapewnienie, że cieśnina jest całkowicie wolna od min morskich wcześniej postawionych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu. Koniec cytatu. To są te informacje, zresztą te informacje zostały podane przez dowództwo centralne, przez CENTCOM. I tutaj jest mowa o tych dwóch niszczycielach. Frank Peterson i Michael Murphy, one miały wpłynąć, a następnie zostać zawrócone. A zatem mamy potwierdzenie, szanowni państwo, potwierdzenie ze Stanów Zjednoczonych tego, co się już wcześniej mówiło. Ja państwu mówiłem już na początku programu, że na pewno był tam jeden niszczyciel amerykański, natomiast mamy potwierdzenie z CENTCOMu, że no właśnie po wyłączeniu transponderów pojawiły się tam dwa niszczyciele, które no, wpłynęły przez cieśninę Ormus na wody Zatoki Perskiej, następnie się wycofały. A zatem mamy do czynienia z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rozejm okazuje się, tak jak państwu zresztą mówiłem kilka dni temu, to jest absolutnie papierowy rozejm. To jest gra na czas, to jest gra na zwłokę, to jest gra na mobilizację sojuszników, na mobilizację zasobów, na przebazowanie sił, na montowanie budowanie koalicji, także tej, którą organizuje Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii. Mówi się o 30 państwach. I mamy bardzo jasną zapowiedź, tak jak powiedziałem, sprzed kilkudziesięciu minut, przez nieco ponad 20 minut temu, premier Izraela Benjamin Netanyahu deklaruje kontynuowanie wojny i, że tak powiem, daje ostrzeżenie, czy też pogróżki pod adresem prezydenta Turcji. No, dzieje się bardzo, bardzo dużo. Jest nas już blisko 4000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję, dziękuję za Państwa wsparcie, dziękuję za to, że Państwo jesteście. Jest nas ponad 150 tysięcy osób. Przypomnę, że przejdę za chwilę do odpowiedzi na Państwa pytanie. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Ponadto pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Teraz, Szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytanie. Dziękuję użytkownikowi Walter Korkus za przystąpienie do programu Junior Partner, za wsparcie na YouTubie i odpowiadam na pytanie. Złoty Grosik pyta: panie doktorze, jak pan myśli, jaki procent Polaków uwierzy w tak zwaną fałszywą flagę? Czy pomimo podzielenia społeczeństwa możemy mówić, że jednak większość z nas będzie potrafiło odczytać, że to zło? To jest pierwsze pytanie, więc odpowiadam na to pytanie. Myślę, że ta sprawa dronów rzekomo rosyjskich z 9 na 10 września ubiegłego roku jasno pokazała, że 1/4 Polaków nie wierzy w oficjalne doniesienia takie propagandowe, taką matrycę narzucaną odgórnie. To jest bardzo dużo, to znaczy ta świadomość się bardzo diametralnie, zmieniła się diametralnie w stosunku do czasów Dawida XIX, w stosunku jeszcze do roku 2022, do rozpoczęcia drugiej fazy wojny na Ukrainie. Ileż było tutaj, można powiedzieć, takiej ekstazy medialnej i jaka była nienawiść kierowana w stosunku do wszystkich oponentów tej oficjalnej narracji, którzy nawet ośmielali się mieć swoje zdanie. Natomiast już ten akompaniament, powiedziałbym, taki mocno propagandowy, bardzo mocno osłabł i to widać, że społeczeństwo się budzi, że społeczeństwo łączy kropki, widzi, że zostało oszukane. Tysiące polskich przedsiębiorców, których biznesy upadły w czasach Dawida XIX, ponad 200 tysięcy ponadnormatywnych zgonów. No, wiemy, że zamknięcie gospodarki było zbrodnią, zamknięcie ludzi w domach było po prostu zbrodnią na społeczeństwie, na narodzie polskim, tak bezmyślnie realizowane te wszystkie działania. Były kraje, które nie podjęły tego typu drastycznych zachowań i te społeczeństwa wcale nie wyginęły. To pamiętajmy. Pamiętamy całą sytuację związaną z rozdawnictwem pieniędzy na Ukrainę, powtarzanie kłamstw, że Polska, że tak powiem, odciąga wojska rosyjskie od granicy z Polską, wspierając Ukrainę, co jest oczywiście wierutną bzdurą, bo rzut oka na mapę pokazuje, że przecież wojska rosyjskie od początku istnienia Federacji Rosyjskiej są przy granicy z Polską i Rosja nie musi iść 1000 kilometrów przez Ukrainę, aby dojść do granic Polski i tak dalej, i tak dalej. Stali widzowie doskonale wiedzą, znają prawdę, wiedzą, jak jest tak naprawdę. Złoty Grosik pyta, czy reklamy, które pojawiają się po programie, są dla pana korzystne i czy mogę je zostawić, niech sobie lecą. Można je zostawić, niech sobie lecą, a jeżeli komuś bardzo przeszkadzają, może zawsze reklamy przecież pominąć. Przemek 387 pyta, co pan sądzi o wypowiedzi Joe Kenta o tym, że Trump chce wyjść z NATO, bo następnym celem Izraela będzie Turcja, więc USA muszą wyjść z NATO, aby wspomóc Izrael. No to się pojawia po raz któryś tak naprawdę te wypowiedzi i te komentarze i właściwie można byłoby powiedzieć, że przecież Stany Zjednoczone wcale nie muszą wychodzić z NATO. w tym kontekście. Mogą po cichu wspierać Izrael, albo nawet otwarcie wspierać Izrael, dlatego że artykuł 5, szanowni państwo, Traktatu Waszyngtońskiego wcale nie nakłada żadnych kajdanów na Stany Zjednoczone. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego wyraźnie mówi, że każde państwo członkowskie w sytuacji napaści na jednego z członków NATO samo decyduje, jakiej formy pomocy, jakiej skali sił i środków udzieli napadniętemu państwu. Więc to wcale nie musi być tak, że dzisiaj Stany Zjednoczone, gdyby doszło do wojny izraelsko-tureckiej, do agresji Izraela na Turcję, nagle musiałyby stanąć po stronie Turcji. Wcale tak nie jest. To jest mit powtarzany przez polityków głównego nurtu w Polsce, ten establishment III Rzeczpospolitej. Tak to po prostu nie wygląda. Tak to nie wygląda. Natomiast wiele nam odpowie na to, jakie intencje ma Donald Trump, sytuacja baz amerykańskich. Bo jeżeli bazy amerykańskie zostaną wycofane z Turcji, w tym taktyczna broń jądrowa, no to właściwie sytuacja będzie oczywista. Natomiast bardzo niebezpieczna jest ta wypowiedź właśnie z dziś, z 19.15, którą państwu tutaj na świeżo, na gorąco relacjonuję. Mam tutaj podgląd zresztą na te najważniejsze konta polityków, czołowych polityków izraelskich, amerykańskich, oczywiście także irańskich, aby państwo informować na bieżąco, co się dzieje. No i rzeczywiście ta wypowiedź premiera Benjamina Netanyahu, który mówi, że wojna będzie kontynuowana, i to silne oskarżenie pod adresem prezydenta Turcji, no wskazuje na to, że rzeczywiście Turcja może być nowym Iranem, jak to powiedział Naftali Bennett, były premier Izraela. Ida Pingala pyta: czy może pan wezwać w moim imieniu prezydenta Nawrockiego, aby przyjął ambasadora Rosji Georgija Michno? Dziękuję. No ja wzywam od dawna, czy od dawna w takim sensie, czyli od początku, kiedy prezydent Putin wyznaczył pana Georgija Michno na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego. Uważam, że apeluję do MSZ-u Rzeczypospolitej Polskiej, aby wydał agremont dla ambasadora Michno i aby pan prezydent Karol Nawrocki jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyjął listy uwierzytelniające, aby otworzyć nową kartę w relacjach polsko-rosyjskich, aby postawić na normalizację w relacjach wzajemnych. Także tutaj przyłączam się do tego apelu. I teraz troszkę z nowszych pytań, wrócę oczywiście do tych starszych pytań, ale często państwo piszecie, że odpowiadam na pytania z początku czatu, a potem brakuje czasu, aby na te nowsze pytania, więc teraz pozwolę sobie na te najnowsze. Użytkownik PW8778, pytanie: dlaczego wojsko Iranu nie zestrzeliło bombowców B-2 podczas akcji Midnight Hammer? To jest dobre pytanie, ale na które już pośrednio odpowiedziałem na ostatnich wieczorach geopolitycznych. Wiecie państwo, że ja od samego początku, od 28 lutego bieżącego roku, no prawie codziennie, jeśli nie codziennie, to prawie codziennie prowadzę dla państwa różnego rodzaju audycje, w większości na żywo tak naprawdę, więc mówiłem o tym, że w ubiegłym roku, bo operacja Midnight Hammer to oczywiście operacja z 21 na 22 czerwca 2025 roku. Wtedy Iran miał potężne problemy związane z wykorzystywaniem systemów GPS. Iran od wielu, wielu lat zaczął przechodzić na system BDS, na system chiński Baidu, ale w ubiegłym roku jeszcze wykorzystywał system GPS i te systemy były po prostu zakłócane. Były zakłócane przez Izrael, przez Stany Zjednoczone. Tam był duży problem, jeżeli chodzi o namierzanie, jeżeli chodzi o loty, o trajektorię lotu, która była nagle zmieniana irańskich rakiet. Szacuje się, że około 40% irańskich rakiet, które były wystrzelone, miało zaburzoną trajektorię w związku z zakłócaniem systemu GPS. Dlatego dopiero teraz, podczas no właśnie operacji pod kryptonimem Epicka Furia, nazywanej Furią Epsteina, także potocznie dopiero to jest system Baidu. I widać skuteczność. No widać, że ta skuteczność jest diametralnie różna, jest po prostu lepsza. Jest po prostu lepsza. Florka 100 pyta: panie doktorze, jak co roku pierwszy tydzień maja zaplanowaliśmy majówkę w obwodzie kaliningradzkim. Czy w obliczu dziwnych porozumień o korytarzach ewakuacyjnych istnieje ryzyko zamknięcia granicy? Myślę, że tak, że istnieje ryzyko zamknięcia granicy z obwodem kaliningradzkim pod byle pretekstem. Pod byle pretekstem. No maj jest takim miesiącem, który jest bardzo często wymieniany w prasie zachodniej, zwłaszcza w prasie niemieckiej, jako czas nasilonych napięć między Rosją a krajami bałtyckimi. No tutaj chyba nie muszę mówić, że jakby obwód kaliningradzki ma takie położenie, jest eksklawą rosyjską, o strategicznym oczywiście znaczeniu, w związku z czym no, jest szczególnie narażony na różnego rodzaju działania. Myślę, że tutaj warto też posłuchać tego, co mówią amerykańscy generałowie w Europie, przede wszystkim generał Christopher Donahue oraz generał Aleksus Grynkiewicz, którzy mówili o tym, że jeżeli dojdzie do wzrostu napięcia międzynarodowego, to wówczas NATO może oczywiście rękami Polaków i Bałtów spróbować zablokować obwód kaliningradzki. No nie muszę Państwu mówić, co to będzie oznaczało. Myślę, że Rosja no nie pozwoli na zablokowanie, na odcięcie od świata, na próbę zaduszenia gospodarczego, prawda, czy humanitarnego obwodu kaliningradzkiego. Karolina Wróż pyta, co dzieje się z byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych. System Pegasus został stworzony właśnie przez byłych oficerów pracujących dla wywiadu. Miał kontakt z przestępczością zorganizowaną. System Pegasus został stworzony przez byłych oficerów jednostki 8200 z Izraela i oni są wykorzystywani tam w Izraelu. W Polsce co się dzieje z funkcjonariuszami służb specjalnych? No dzieje się to, że są bez żadnego jakby instynktu samozachowawczego albo świadomie pod wpływem lobbingu, być może łapówek, po prostu kupują izraelskie systemy do inwigilacji Polaków. I to nie tylko system, nie tylko wspomniany tutaj system, ale no także inne systemy. To jest potężny problem. Ja wielokrotnie mówiłem, że w Polsce zabrakło opcji zero w służbach specjalnych. No i mamy to, co mamy, tak? Mamy ludzi z WSI, którzy dzisiaj odpowiadają między innymi za plany ewakuacji polskich dóbr kultury. To dochodzi do takich absurdów, szanowni państwo. No ja naprawdę się boję o polskie dobra kultury, jeżeli były pułkownik WSI ma tworzyć jakieś plany tych ewakuacji. Pytanie, czy no właśnie, co się ma stać z tymi dziełami kultury. I przechodzę teraz do nieco starszych pytań, ale cały czas proszę oczywiście o zadawanie tych pytań. Dziękuję użytkownikowi Tomasz Konik za wsparcie. Tutaj użytkownik pisze podziękowania za merytoryczną, rzetelną pracę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję także użytkownikowi Tomasz Doega za wsparcie i czytam pytanie od pana Tomasza, czy zwiększenie obecności wojska USA to akurat dla Polski w tej sytuacji geopolitycznej korzystne? Tak, to pytanie zadajecie mi Państwo często. Ja myślę, że to jest też kwestia nawiązania do tych słów ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej, który, no, że tak powiem, zaprosił wojska amerykańskie, gdyby na przykład były wycofywane z Hiszpanii, to żeby przybyły do Polski. Pytanie, za jaką cenę? Bo ja nie mówię tutaj o kwestii kosztów, które państwo polskie ponosi za utrzymywanie wojsk amerykańskich, ale tutaj chodzi o znacznie większe koszty. Chodzi o koszty geopolityczne. Amerykanie, mając coraz więcej wojsk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, praktycznie w eksterytorialnych jednostkach wojskowych, co zostało przyklepane, mówiąc językiem potocznym, przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, oczywiście byłego ministra obrony. Chodzi o tę umowę, o której wielokrotnie Państwu mówię. Ja tę umowę kiedyś dla Państwa analizowałem. To jest umowa o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Umowa z 15 sierpnia 2020 roku. Ona faktycznie tworzy, nie de jure, ale de facto, eksterytorialne strefy na terytorium państwa polskiego, bo polski wymiar sprawiedliwości i jurysdykcja państwa polskiego w ogóle ma się nijak do tych jednostek amerykańskich. I tworząc tak rozbudowaną sieć jednostek amerykańskich, tworzy się system nacisku na Polskę. Tworzy się system szantażu, krótko mówiąc. I w tym kontekście no, nie sposób nie odczytywać tych zachowań prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wiceszefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego generała Kowalskiego, czy wypowiedzi wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego, tych wszystkich wypowiedzi bardzo, bardzo proizraelskich jako elementu pewnego nacisku amerykańskiego. No przecież to, co robi, to w jaki sposób zachowuje się ambasador Thomas Rose, prawda, który nie ukrywa, jakiego, że jest pochodzenia żydowskiego, nosi przecież odpowiednie nakrycie głowy i był redaktorem Jerusalem Post i tak dalej. No mamy cały ten konglomerat, powiedziałbym, powiązań amerykańsko-izraelskich. Musimy sobie zdawać sprawę, że im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym większe naciski na rząd Rzeczypospolitej, także naciski w imieniu Izraela, w interesie Izraela. To jest tworzenie takiego wasala przez Stany Zjednoczone i przez Izrael właśnie w Polsce przez ten nacisk militarny. Inna sprawa, że nie wiemy, co w tych bazach amerykańskich tak naprawdę się znajduje. Wiemy z doniesień dziennika New York Times, mówię tutaj o artykule pod tytułem The Spy War, wojna szpiegowska z 25 lutego 2024 roku, który to artykuł mówił o tym, że od 2014 roku na terenie Ukrainy wywiad amerykański CIA i wywiad brytyjski MI6 stworzyły 12 baz wywiadowczych skierowanych przeciwko Rosji, nastawionych na operacje hybrydowe, tak zwane operacje hybrydowe, hybrid warfare, czyli te działania wojenne hybrydowe. W związku z czym my nie wiemy, co się dzieje na terenie amerykańskich baz w Polsce, do czego są wykorzystywane. Czy są to tylko i wyłącznie bazy logistyczne, czy to są bazy dla pododdziałów bojowych, czy też są to bazy dla po prostu służb wywiadowczych Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mają najważniejszych takich 18 aż agencji wywiadowczych, które podlegają pod dyrektora wywiadu narodowego. No więc my nie wiemy, czy takie bazy nie są wykorzystywane w celu działań ofensywnych przeciwko Federacji Rosyjskiej, na przykład jeżeli chodzi o walkę radioelektroniczną. Tego nie wiemy. Nie wiemy, jak baza w Redzikowie jest wykorzystywana i do czego ma służyć. Było wiele mowy o tym, że to ma być baza do zestrzeliwania irańskich rakiet, które miałyby być wystrzeliwane w stronę Stanów Zjednoczonych, no, ale pojawiały się też głosy, że to jest tak naprawdę działanie przeciwko Rosji. Więc to jest podbijanie bębenka wojennego. Niewątpliwie to jest wzmacnianie wpływów Izraela, wpływów Stanów Zjednoczonych i to wpływów, które będą chciały drenować polski portfel, będą chciały drenować pieniądze polskich podatników, a wiemy, że amerykańskie bazy wojskowe i amerykańska infrastruktura wojskowa nie gwarantuje, nie daje polisy ubezpieczeniowej, bezterminowej, bezwarunkowej, bezwyłączeniowej. Przykład Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru jasno pokazuje, że tam, gdzie są bazy amerykańskie, czy Jordania na przykład, tam mogą spadać rakiety i drony. To nie jest żadna impregnacja od obcych rakiet, od obcych dronów. Dobrze, jeszcze chwilkę, jeszcze kilka tych starszych pytań. Z początku czatu Dariusz Bajor pyta: Panie doktorze, czy uważa pan, że rakiety, które wleciały na terytorium Turcji i zostały zestrzelone przez Wojska Obrony Powietrznej, to prowokacja Izraela, żeby NATO weszło do wojny? Dziękuję. Myślę, że nie jest to wykluczone, dlatego że mamy dwa oświadczenia brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Jedno dotyczące tych środków napadu powietrznego, które miały spaść na Cypr, i drugie dotyczące tych rakiet, które miały być, wystrzelone w stronę wyspy Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Oba komunikaty Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa wyraźnie mówią, że nie były to irańskie środki napadu powietrznego. A zatem jeżeli nie były to irańskie, to zastanówmy się, jakie mogły być. Komu mogło zależeć na tym, aby postraszyć europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, że Iran ma na przykład rakiety zdolne do objęcia swoim zasięgiem państw w Europie, czyli zasięg ponad 4000 kilometrów. W oczywisty sposób głównym beneficjentem takiej narracji było państwo Izrael. Więc pytanie oczywiście cui bono, komu to służy, dla kogo to jest dobre? Myślę, że w tym sensie taką logiką można się tutaj jak najbardziej posługiwać. Marek G5S4M pyta, czy nie sądzi pan, że ta awantura w połączeniu z atakowaniem rosyjskich rafinerii to proces odcinania Chin od dostaw energii? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Myślę, że to jest system naczyń połączonych. Ja od samego początku państwu mówię o tym, że wojna na Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie, że wyścig zbrojeń w Arktyce, zakusy dotyczące Grenlandii, jeżeli chodzi o politykę Trumpa, konflikt w Cieśninie Tajwańskiej, czy ten wzrost napięcia w Cieśninie Tajwańskiej, wszystkie te napięcia w Azji Wschodniej, to jest element, to jest wszystko system naczyń połączonych, to jest kształtowanie się geopolityki świata wielobiegunowego, to są konflikty hegemoniczne. I dlatego oczywiście z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych oczywistym jest, żeby odciąć Chiny od dostaw surowców energetycznych, tak niezbędnych gospodarce chińskiej, tym bardziej, że Chiny mają potężny atut w postaci wydobycia i przetwórstwa pierwiastków ziem rzadkich. Domowicz Robert pyta, pozdrawiam serdecznie, moje pytanie, czy nie wygląda ta ogólna postawa Izraela, jak i Niemiec na chęć rozpętania trzeciej wojny? Znaczy chęć, myślę, że to za dużo powiedziane, chociaż jeżeli spojrzymy na chrześcijańskich syjonistów w Stanach Zjednoczonych, czy ludzi takich jak Itamar Ben-Gwir w Izraelu, to rzeczywiście ta chęć stworzenia Armagedonu, czy no właśnie, stworzenia warunków do Armagedonu i powtórnego przyjścia Mesjasza, jak mówią o tym chrześcijańscy syjoniści, no to jest jakiś trop. To nie jest racjonalne, to nie jest, powiedziałbym, geopolityczne myślenie, ale to jest myślenie parareligijne, myślenie sekciarskie i tego absolutnie lekceważyć nie możemy, no po tym, co widzimy. Chociażby po tym, że w Białym Domu zostało powołane biuro wiary z kimś takim jak Paula White, no samozwańcza pastorka, która jest jakąś samozwańczą egzorcystką, która wdmuchując powietrze do mikrofonu stara się wypędzać demony z ludzi na takich spędach organizowanych w Stanach Zjednoczonych. No wygląda to koszmarnie, szanowni państwo. Wygląda to bardzo źle z punktu widzenia pewnego racjonalizmu, z jakiegoś dobrego PR-u, poważnego wydawałoby się państwa. Natomiast ewidentnie, tutaj odpowiadając nieco inaczej, ale myślę, że trafiając w sedno tego pytania, myślę, że ta wojna regionalna, ten konflikt regionalny, bo to nie jest konflikt lokalny, to jest konflikt już regionalny z przeniesieniem skutków ekonomicznych na, powiedziałbym, sferę globalizacji, więc jak najbardziej ma potencjał. Ja to powtarzam od samego początku. Ten konflikt regionalny ma potencjał do tego, aby przejść na poziom konfliktu światowego. Czyli też możemy to umownie nazwać trzecią wojną światową. To jest taki potencjał. Ja nie mówię, że tak się na 100% stanie, ale tego absolutnie wykluczyć nie możemy dzisiaj. Arnold Roman. Pytanie, w Monachium odbyła się jakaś konferencja z Rubio, czy ma pan jakieś informacje? No tak, to chodzi o monachijską konferencję bezpieczeństwa, ja państwu ją omawiałem. Można pan sobie tutaj spokojnie, pan Roman może sobie spokojnie sięgnąć do zakładki wideo na moim kanale, na pewno w podcaście geopolitycznym, nie w programach na żywo, ale w podcaście geopolitycznym relacjonowałem, co się działo na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa i tej w ubiegłym roku z udziałem J.D. Vance'a i teraz z Marco Rubio. Generalnie myślę, że tutaj chodzi o kwestię ograniczenia zaangażowania Stanów Zjednoczonych w europejskie bezpieczeństwo. Chodzi przede wszystkim o posługiwanie się parasolem nuklearnym, ale przerzucenie odpowiedzialności za konwencjonalne bezpieczeństwo na barki europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Taki jest główny wydźwięk tej ostatniej wizyty udziału amerykańskiego szefa dyplomacji na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Teresa Jochymek pyta, jak pan sądzi, czy jest taka możliwość, że na dniach Chiny przekazały Iranowi rakiety DF-41? Pojawiła się taka informacja. Znaczy, tak, wiem, że taka informacja się pojawiła, natomiast to jest informacja jednoźródłowa. Ona nie została potwierdzona w trzech niezależnych źródłach i dlatego ja też państwu o tym jakoś nie informuję, że to jest pewnik, że tutaj Iran nagle stał się silniejszy, mocniejszy, że ma zdecydowanie mocniejszą możliwość odpowiedzi. No nie. Tak, potwierdzam, że coś takiego krąży po mediach, natomiast jest bardzo dużo takich wrzutek. Jest bardzo dużo wrzutek, że dotyczących tego. I przechodzę do dalszych państwa pytań. Y- 8 Nawarra pyta, nie może pan Sykulski jako dziennikarz zadać polskim władzom pytanie odnośnie samolotów izraelskich w Radomiu? Ja nie jestem dziennikarzem, nie posiadam legitymacji prasowej, nie wykonuję zawodu dziennikarza, więc nie mam takich możliwości. Teresa Jochymek, czy jest taka możliwość, że te samoloty, które parkują na lotnisku w Radomiu, że na pokładzie, rozumiem, tych samolotów znajduje się broń atomowa Izraela, najciemniej pod latarnią. Generalnie, jeżeli chodzi o broń jądrową, ona ma specjalne, że tak powiem, warunki przechowywania i transportu. No, wydaje się to być raczej mało prawdopodobne, aby, że tak powiem, całe na przykład głowice jądrowe czy jakieś rakiety z głowicami jądrowymi tam się znajdowały. No, myślę, że to jest mało prawdopodobne. No tutaj Państwo snujecie różne domysły. Ja się nie dziwię, że takie głosy się pojawiają, że pojawiają się spekulacje, że pojawiają się domysły, co się znajduje na pokładzie tych samolotów w Radomiu. My nie wiemy. My nie wiemy. Ja Państwu uczciwie relacjonuję to, co się dzieje w różnych mediach, często niszowych, ale no, staram się potwierdzone Państwu dawać informacje i w mediach belgijskich to jest bardzo głośna sprawa. Ona nie została w ogóle w polskich mediach przedstawiona, że jedna z cywilnych linii lotniczych izraelskich była właśnie wykorzystywana do przewozu ładunków wojskowych i to naprawdę od wielu, wielu miesięcy. I to jest informacja potwierdzona. Więc trudno tutaj nie poszukać analogii, a nie mamy żadnych oświadczeń ze strony rządu III Rzeczpospolitej, rządu Donalda Tuska. Nie ma żadnych informacji. Społeczeństwo jest trzymane tutaj w niewiedzy, w nieświadomości. Jest nas ponad 4000 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie i idę dalej z Państwa pytaniami. Użytkownik Arwial 8877 pyta, ilu najemników z naszego kraju służy obcym, wrogim krajom w zbrojnych napaściach, na przykład na Iran. Są już jakieś dane w tej kwestii? No takie dane częściowe, cząstkowe ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony Narodowej, ale to są tylko te dane dotyczące najemników, którzy otrzymali oficjalną zgodę na służbę w armiach państw obcych. Zgodnie z oczywiście obowiązującym prawem trzeba mieć taką zgodę. Pamiętajmy o tym, że i Sejm przegłosował, czy Parlament przegłosował, a prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o abolicji dla najemników na Ukrainie, a więc tutaj będą takie szczegółowe dane, ilu najemnikom z Polski na Ukrainie udzielono takiej abolicji, natomiast szczegółowych danych nie ma. Myślę, że szacunkowe dane powinny mieć służby specjalne, które powinny monitorować aktywność obywateli polskich w armiach obcych państw, czy też w grupach zbrojnych, czy w PMC, czyli Private Military Companies, to są prywatne firmy wojskowe, takie jak niegdysiejsza grupa Wagnera, czy dawna grupa Blackwater amerykańska. Tych grup jest sporo, wiemy, że teraz na rynek afrykański bardzo mocno z przytupem weszły PMC z Ukrainy. Ukraińcy są bardzo aktywni, jeśli chodzi o prywatne grupy wojskowe. Teraz się pojawili oczywiście na Bliskim Wschodzie i to za wiedzą i zgodą samego Zełenskiego, co widać zresztą po tej jego ostatniej wizycie zresztą na Bliskim Wschodzie, więc widzimy, że sytuacja jest naprawdę rozwojowa. Myślę, że tych Polaków jest całkiem sporo w armiach państw obcych i myślę, że państwo polskie jest tutaj bezbronne, bezsilne. No jeżeli Parlament Rzeczypospolitej Polskiej daje abolicję dla najemników walczących w armii państwa, które na sztandary bierze ludobójców na narodzie polskim, no to o czym my mówimy? O jakiej suwerenności państwa polskiego? O jakim egzekwowaniu prawa? I tutaj Państwa dużo komentarzy dotyczących tego, co się dzieje i tych najświeższych informacji, o których Państwa Państwu mówię. Tomasz GL1MQ pyta: Panie doktorze, czy jest możliwe w tej sytuacji, sojusz dwóch starych rywali, Turcji i Iranu przeciwko Izraelowi? No ja myślę, że to może być sojusz wymuszony. Znaczy, na pewno Turcji bardzo mocno zależy na sojuszu militarnym z Pakistanem. Ja o tym Państwu mówiłem. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę nagrywał osobny materiał, taki popularno-naukowy, na mój kanał drugi na YouTubie, Akademia Geopolityki, do którego Państwa serdecznie subskrypcji zapraszam. Oczywiście do subskrybowania Państwa serdecznie zapraszam. Akademia Geopolityki Leszka Sykulskiego, mój drugi kanał na YouTubie. Będzie tam materiał na temat wojny pakistańsko-afgańskiej, ale też będzie, wspomnę o tym sojuszu Arabii Saudyjskiej i Pakistanu. I ja wspominałem w jednym z podcastów geopolitycznych, że były takie sygnały z MSZ-u tureckiego. Hakan Fidan, szef tureckiej dyplomacji, rzeczywiście wypowiadał się bardzo ciepło na temat możliwości zbliżenia politycznego czy geopolitycznego Turcji z Pakistanem. Trwają rozmowy, były grupy robocze, była grupa robocza turecka w Islamabadzie w tej sprawie. Na razie nic nie wiadomo o żadnych szczegółach, ale oczywiście nikt takich informacji nie daje do publicznej wiadomości, dopóki nie jest wszystko szczegółowo ustalone. Natomiast to byłoby, pamiętajmy o tym, że Turcja bardzo mocno rozważa kwestię wejścia w posiadanie broni jądrowej, własnej. Wiemy, że na terytorium Turcji w tych bazach amerykańskich znajduje się taktyczna broń jądrowa. Ale to jest broń amerykańska. Turcja już widzi, po której stronie są Stany Zjednoczone, widzi wzrastające tendencje antytureckie w Tel Awiwie, w Jerozolimie, no w związku z czym szuka tej alternatywy. Jeżeli doszłoby, to myślę, że do nieformalnego takiego sojuszu. Myślę, że to w Turcji jest jednak zbyt wiele takich zaszłości historycznych i zbyt wiele takich problemów natury ideologicznej i religijnej również, no bo jednak Iran jest krajem, jest systemem politycznym religijnym. Turcja jest państwem świeckim, gdzie rola religii została no po prostu wyrugowana z administracji, z wojska. Tu jest zdecydowanie, można powiedzieć, władza resortów siłowych, przede wszystkim armii, jeżeli chodzi o Turcję. Natomiast taki taktyczny sojusz, oczywiście na podstawie wspólnych interesów, działań przeciwko Izraelowi, jest jak najbardziej możliwe. Pytanie, czy nie dojdzie do próby obalenia Recepa Erdoğana. Ja Państwu powiedziałem w trakcie trwania dzisiejszego wieczoru, mówię to do osób, które dołączyły, bo już jest nas ponad 4000 osób, i mówiłem o tym, że dzisiaj o godzinie 19:15 premier Benjamin Netanyahu wystosował takie bardzo agresywne oświadczenie, w której zarzucił prezydentowi Republiki Tureckiej Recepowi Erdoğanowi mordowanie własnych obywateli narodowości kurdyjskiej. No i to są bardzo mocne oskarżenia. Pamiętajmy, że Turcy mieli i mają po dziś dzień ten problem z diasporą kurdyjską. Podobnie zresztą jak na swoim terytorium Iran ma tych Kurdów. Całkiem niedawno taką niedźwiedzią przysługę dla narodu kurdyjskiego wyświadczył Donald Trump. Powiedział, że Amerykanie, a konkretnie CIA, przekazywała broń dla protestujących Irańczyków, czyli jakby przyznał, że te protesty w Iranie, zwłaszcza te styczniowe protesty, były inspirowane z zewnątrz. Konkretnie była to próba wywołania kolorowej rewolucji. I ta broń była przekazana Kurdom, czy miała przejść przez ręce kurdyjskie, a następnie trafić do protestujących w Iranie, i że część tej broni miała być przywłaszczona przez Kurdów, a zatem no, postawił Kurdów Donald Trump w bardzo takim niekorzystnym świetle, jako najemników amerykańskich, jako takich amerykańskich wykidajło, którymi Amerykanie się wysługują od dłuższego czasu. Było wiele mowy o tym, że Kurdowie mieli dołączyć do tej rebelii przeciwko władzom w Teheranie, przeciwko władzy ajatollahów, natomiast nic takiego nie nastąpiło. Kurdowie doskonale wiedzą, że zostali zdradzeni przez samego Donalda Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji, kiedy właściwie zostawił ich na pastwę losów w Syrii przeciwko Turkom. No i to jest jasne, że z punktu widzenia jakby sprawy kurdyjskiej, sprawy Kurdów, ich perspektywy jakiejś irredenty, niepodległości, to w naturalny sposób łączy, interesy Turcji i Iranu, ale to jest taki sojusz taktyczny, to nie jest sojusz ideologiczny, to jest sojusz czysto taktyczny i on jest oczywiście możliwy. Dobrze, i tutaj widzę, że świetnie się rozwinęła dyskusja na czacie, bardzo mnie to cieszy, jest naprawdę na bardzo wiele ciekawych wątków. Użytkownik Leszek K. pyta, czy jeżeli dojdzie do wojny, czy ludzie mieszkający na wsi będą w lepszej sytuacji od ludzi mieszkających w mieście, jeśli chodzi o szanse na przeżycie? No, w naturalny sposób tak. W naturalny sposób tak, zwłaszcza ci ludzie na wsi, którzy potrafią pracować na roli, którzy mają własny ogródek, własne uprawy, mają możliwości znacznie większe niż ludzie mieszkający w blokach, w wieżowcach, na zamkniętych osiedlach, mają znacznie większe możliwości tworzenia strategicznych zapasów. Tutaj myślę, że warto polecić kanały związane z przygotowaniami po prostu na czasy trudne. Nie chodzi nawet o wojnę, ale po prostu na czasy trudne. Jest ruch prepersów w Polsce, jest taki ruch Przygotowani Polska, czy to w mediach społecznościowych możecie Państwo znaleźć. I są filmy archiwalne pana Adolfa Kudlińskiego, już nieżyjącego polskiego prepersa, który naprawdę tam świetne porady dawał, jeżeli chodzi o przygotowywanie weków, o takie naturalne metody leczenia. No niewątpliwie tutaj tak, no, ludzie na wsi są w pewnym sensie w o wiele lepszej, takiej bardziej komfortowej sytuacji, nie będą narażeni na tego typu na przykład przygody, co mieszkańcy wysokościowców, wieżowców w sytuacji, kiedy wysiądzie kanalizacja, tak? No jeżeli wysiądzie kanalizacja, no to nie trudno sobie wyobrazić, co się tam będzie działo. Jeżeli i tak dalej. W naturalny sposób tak. Pojawiły się pierwsze poradniki, to bodaj w Krakowie został taki wydany poradnik dotyczący przetrwania w bloku. Przetrwania w bloku. Postaram się znaleźć link do tego i zamieścić w opisie do dzisiejszego filmu. Już po zakończeniu emisji dodam w opisie do dzisiejszego filmu ten poradnik, który gdzieś tam w internecie krążył, był na stronach też samorządowych Krakowa dystrybuowany, jak przetrwać w bloku, i chociażby lektura tego poradnika pokazuje, że tutaj tak jak użytkownik napisał, no ludzie postawił tę tezę, że ludzie na wsi będą mieli lepiej. Czy też większe szanse na przeżycie, bo czy będą mieli lepiej, to może złe określenie. Jej użytkownik Leszek K. pyta jeszcze raz, jaki będzie symptom ostateczny, który pokaże, że przystąpienie naszego państwa do wojny jest przesądzone. No taki ostateczny symptom to oczywiście zamknięcie granic, uniemożliwienie Polakom opuszczenie kraju. Powiedział o tym były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Jacek Siewiera, to był szef BBN-u za czasów prezydentury Andrzeja Dudy, który powiedział, odpowiadając zresztą na pytanie jednego z dziennikarzy, że no nie będzie takiej opcji, aby opuścić Polskę, bo granice będą zamknięte, a zatem zamknięcie granic będzie tym symptomem ostatecznym, jednym z ostatecznych będzie zerwanie relacji dyplomatycznych z Rosją. I przejdę teraz do nowszych pytań. Jakub L. pyta, czy inne kraje mające dostęp do naturalnych przejść morskich mogą pójść za przykładem Iranu i żądać opłaty za korzystanie z nich, o ile Iranowi uda się to utrzymać. Ja myślę, że generalnie mamy do czynienia z destrukcją prawa międzynarodowego i mówienie o wodach międzynarodowych, o żegludze międzynarodowej przez wody właśnie międzynarodowe, czyli neutralne, no powoli przechodzi do lamusa. To znaczy coraz większa liczba państw będzie sobie rościć prawo do tego, aby no łamać prawo morza z 1982 roku. Ten słynny UNCLOS, to jest akronim anglojęzyczny od właśnie tego prawa morza, zostało przyjęte, tam jest mowa i o morzu wewnętrznym, i o specjalnej strefie ekonomicznej danego państwa, natomiast tutaj tak naprawdę nie ma tutaj większego znaczenia te wszystkie regulacje, bo wszystko się dzieje metodą, że tak powiem, faktów dokonanych. To robi Donald Trump chociażby w stosunku do Grenlandii, kiedy cały czas formułuje te swoje żądania terytorialne. Tutaj zresztą mamy do czynienia z chociażby kwestią cieśniny Babel-Mandab, która może zostać odcięta, więc mamy szereg, że tak powiem, potencjalnych kolejnych złamań prawa międzynarodowego, naruszeń prawa międzynarodowego, co dzisiaj staje się niestety tym krajobrazem, który jest charakterystyczny dla konfliktów hegemonicznych, dla geopolityki świata wielobiegunowego, a właściwie no świtu tej geopolityki świata wielobiegunowego. Tomasz GL1MQ pyta: panie doktorze, na pańskie analityczne oko ma już Iran atomową polisę ubezpieczeniową w górach Zagros na wypadek ataku nuklearnego Izraela. Odpowiem w taki sposób, cytując prezydenta, byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej, Dmitrija Miedwiediewa. To jest człowiek, który zaczął pełnić w polityce rosyjskiej taką rolę, którą pełnił swego czasu Władimir Żyrynowski, czyli takiego moskiewskiego stańczyka. Mówi często rzeczy takim językiem, którym absolutnie nie mógłby się posługiwać szef rosyjskiej dyplomacji czy prezydent Federacji Rosyjskiej, ale mówi takie rzeczy, które myśli bardzo wielu ludzi, także tych na Kremlu. I to jest jedna z najnowszych wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa, to jest ta wypowiedź, że działania Izraela i Stanów Zjednoczonych są przeciwskuteczne, to znaczy, że one zamiast odsunąć groźbę wejścia w posiadanie broni jądrowej przez Iran, przyspieszyły to. No i to niech będzie komentarzem dla tego pytania. Tutaj piszecie Państwo, któryś z użytkowników napisał, że poleca filtry do wody z wkładem węglowym. Ja również takie filtry polecam, filtry do wody, takie najlepiej takie podręczne, które są montowane, możliwość montowania na butelkę, taką zwykłą plastikową butelkę PET. Taki prosty filtr naprawdę może uratować skórę w sytuacji zagrożenia, w sytuacji, kiedy nie będzie bieżącej wody, kiedy będzie problem po prostu powiedziałbym z takimi wymogami sanitarnymi. To jest bardzo dobre. Ja sam takich filtrów kilka posiadam i też z nich korzystałem w terenie, że tak powiem, więc uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, tak zupełnie na marginesie, poza że tak powiem, rozważaniami na temat dużej polityki czy grand strategy, tej wielkiej strategii, to mówiąc o takich bardzo przyziemnych, ale fundamentalnych kwestiach, to tak, no wiadomo, nie ma życia bez wody, więc ta kwestia filtrów to jest absolutna podstawa. Michał M.O. pyta, ale jaki jest sens zamykać granice? Przecież jak nie pozwalamy uciekać w bezpieczne miejsce, to narażamy ludność na cierpienie i śmierć. Rozumiem, że dla dygnitarzy granice będą otwarte. I tutaj użytkownik poruszył bardzo fajną, fajnie, że poruszył ten temat po raz kolejny, bo ja o tym dzisiaj mówiłem, cytując szwedzkie Ministerstwo Obrony, i tam jest mowa w tym komunikacie, że będzie specjalne traktowanie, czy też inaczej, że będą procedury, specjalne procedury dla niektórych specjalnych grup społecznych. I nie jest wyszczególnione, co to oznacza, co to są specjalne grupy społeczne, czy grupy, że tak powiem, specjalnego traktowania. Czy tutaj chodzi o te grupy spod znaku ideologii gender, czy też chodzi o dygnitarzy, jak tutaj powiedział użytkownik, czy chodzi właśnie o przedstawicieli resortów siłowych, czy jeszcze o coś innego. No, taka jest prawda, że możemy zakładać, że będzie grupa ludzi, która będzie miała możliwość przekraczania granic. Więc tak to moim zdaniem wygląda. Kamil Jakubek pyta, czy pana zdaniem możliwa jest sytuacja uderzenia atomowego na Iran przez USA lub Izrael, pomimo zapowiedzi Pakistanu i Chin? Czy możliwy jest kontratak na te państwa przez USA? No to mówimy o tej groźbie konfliktu światowego. Moim zdaniem, odpowiem na to pytanie w ten sposób. Moim zdaniem groźba użycia broni jądrowej przez Izrael istnieje cały czas. Bardzo uważnie analizuję debatę, która jest w Izraelu, i uważam, że cały czas jest groźba uderzenia atomowego na Iran. Oskar Hechowski pyta: co sądzi pan doktor o najnowszym planie 5-letnim Chin w kontekście rozwoju zmian geopolitycznych i geoekonomicznych jako jedną z głównych dominantów kreowania się pod nowego porządku? Rozumiem, że o to chodzi. No myślę, że przede wszystkim to, co jest bardzo istotne w tej nowej 5-latce chińskiej, to jest kwestia nastawienia na rozwój technologiczny. To jest rękawica technologiczna rzucona Stanom Zjednoczonym. To jest takie powiedzenie: sprawdzam, spróbujcie nas dogonić, jeżeli chodzi o nowe technologie, jeżeli chodzi o wyścig dotyczący komputerów kwantowych, jeżeli chodzi o przede wszystkim kryptografię kwantową, czyli możliwość złamania wszystkich dotychczasowych kodów, które dzisiaj istnieją, systemów kryptograficznych, tych, które dotychczas były rozwijane. To jest kwestia sztucznej inteligencji, bardzo zaawansowanej sztucznej inteligencji, także sterowania rojami dronów, liczącymi dziesiątki tysięcy, nawet dziesiątki tysięcy dronów. To jest kwestia, że tak powiem, zarządzania przez sztuczną inteligencję, tą najnowocześniejszą przy wykorzystaniu w przyszłości komputerów kwantowych, także całymi sektorami gospodarki, a nawet całymi państwami. To jest system cyfrowej kontroli, to jest wreszcie, to są nowoczesne systemy związane z technologią kosmiczną, z rozwojem technologii kosmicznych. No krótko mówiąc, Chiny rzucają wyzwanie Stanom Zjednoczonym, doskonale zdając sobie sprawę, że Stany Zjednoczone na dziś, anno domini 2026, są bardzo, bardzo mocno zależne od importu surowców krytycznych, a przede wszystkim tej grupy, która jest określana jako pierwiastki ziem rzadkich. Tutaj Chińczycy są praktycznie monopolistami, faktycznie, bo przede wszystkim dysponują najbardziej rozwiniętym technologicznie systemem przetwórstwa pierwiastków ziem rzadkich. Robert Sośnieński pyta, czy Putina może zastąpić ktoś, kto nie będzie się tak cackał z wrogami? Przecież każdy kiedyś umrze. No, z ostatnim zdaniem jak najbardziej się można, z ostatnim wypowiedzią jak najbardziej się trzeba tutaj zgodzić. Każdy kiedyś umrze, PESEL jest nieubłagany, metryka jest nieubłagana, są ludzie, którzy w bardzo młodym wieku umierają. Zresztą właśnie wczoraj dobiegła nas informacja smutna o śmierci Jacka Magiery, asystenta Jana Urbana, także też młody człowiek, 49 lat, utytułowany zawodnik, trener, człowiek bardzo wysportowany przecież, a no właśnie, taka nagła śmierć podczas treningu biegowego. A także tu się jak najbardziej zgadzam, każdy kiedyś umrze. Czy Putina może zastąpić ktoś, kto będzie bardziej stanowczy, czy będzie bardziej twardogłowym, że tak powiem? Myślę, że tak. Myślę, że takim człowiekiem mógłby być na przykład Aleksiej Dziumin. Człowiek, który był odpowiedzialny za, no właśnie, za całą tę operację pojawienia się tak zwanych zielonych ludzików na Półwyspie Krymskim. To jest człowiek z wywiadu wojskowego, z dawnego GRU, obecnie GU, GSZ, czyli zarząd główny Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Ale to oczywiście jest jedno, Dziumin to jedno z wielu, wielu nazwisk na tej giełdzie, na tej karuzeli nazwisk w kontekście następcy Władimira Putina. To jest postać niezwykle szanowana, poważana w wielu kręgach, wśród tak zwanych siłowików, czyli wśród przedstawicieli resortów siłowych w Federacji Rosyjskiej. Tony Dyba pyta, czy Iran może zniszczyć broń atomową Izraela metodami konwencjonalnymi? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I szanowni Państwo, już dochodzimy do końca naszego dzisiejszego programu. Kolejny wieczór geopolityczny w związku z tymi rozmowami w Islamabadzie, z tymi rozmowami w Pakistanie oraz tym, co się dzieje w Cieśninie Ormus, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc tutaj będę reagował również dynamicznie i będzie wieczór geopolityczny jutro. Jutro wieczorem kolejny program na żywo, dlatego już teraz powoli kończymy. Jeszcze ostatnie pytanie. Dobrze. Tymon Wielki, czy w przypadku skażenia woda w studni będzie zdatna do picia? No oczywiście pytanie jest o skalę tego skażenia i co to, jaka miała być przyczyna tego skażenia, bo tutaj nie mówimy chyba o użyciu broni jądrowej, choć i takie warianty przecież są zakładane przez rządzących, jeżeli w ogóle myślą o wojnie z Rosją. Także tutaj oczywiście byłbym bardzo, bardzo ostrożny. Myślę, że tak jak powiedziałem, dobre filtry to to absolutnie podstawa. Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję. Dzisiaj ponad 4000 osób na żywo w ten sobotni wieczór. Dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie. Dziękuję za Państwa wsparcie i to werbalne, i to materialne. Jeżeli ktoś ma taką chęć, ktoś ma taki gest, może wejść na link załączony w opisie, w komentarzu, w poście przypiętym, także na czacie. Jest możliwość wsparcia, czy to przez Buy Coffee, postawienia wirtualnej kawy, przez zrzutkę, przez PayPal, czy wpłaty bezpośrednie. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za Państwa komentarze, dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję za Państwa polubienia, za udostępnienia i zapraszam już jutro na kolejny wieczór geopolityczny, a na dziś Państwu serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.